Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie wraz ze mną komentować bieżącą politykę będą ojciec dr Wojciech Surówka, dominikanin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dodam, że ojciec Wojciech Surówka przez kilka lat był dyrektorem Kijowskiego Instytutu imienia świętego Tomasza z Akwinu, Instytutu Nauk Religijnych, więc jest znakomicie obeznany w kwestiach wschodu, w kwestiach ukraińskich. Jest z nami również pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie dyrektorze.
I pan profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Proszę Państwa, a w części krajowej chciałbym, byśmy porozmawiali o bardzo dynamicznym umiędzynarodowieniu polskich starań o zakończenie wojny na Ukrainie, o wzmocnienie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, o próbę zorganizowania silnego, jednoznacznego i użyłbym takiego pojęcia piorunującego ataku gospodarczego przede wszystkim w kierunku Federacji Rosyjskiej po to, by zmusić ją do błyskawicznego zakończenia tej wojny. By to był nie blitzkrieg, ale blitzend, powiedziałbym, tejże wojny. W mijającym tygodniu do Polski przybyła Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Regularne spotkania z Jensem Stoltenbergiem. Było także spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Kanady. Widać wyraźnie, że Polska odgrywa bardzo ważną rolę jako łącznik w montażu sojuszu przeciwko Rosji. Jest on jednak, można by powiedzieć, ciągle za przyczyną ociągania się państw zachodnich, ciągle chyba jeszcze niewystarczający. Jakkolwiek pewien postęp jest. Jak patrzycie na te spotkania? Jakie mogą być ich efekty? Rozpocznę od pana mecenasa Jarosława Pucka.
Oczywiście to są bardzo istotne spotkania w sensie symbolicznym. To tyle możemy powiedzieć, co wiemy, natomiast na pewno toczy się bardzo poważna gra na zapleczu, dyplomatyczna gra, która miejmy nadzieję przyniesie duży skutek. Wizyta pani prezydent Harris nie jest bez znaczenia, czy trzeba ją doceniać, tym bardziej też dlatego, że jeśli się spojrzy na sposób sprawowania prezydentury Joe Bidena, on bardzo wiele rzeczy czy kwestii międzynarodowych właśnie przekazuje w ręce pani prezydent Harris, co nie jest praktyką powszechną w Stanach Zjednoczonych. Często ci prezydenci, wiceprezydenci odgrywali taką, bym powiedział, paprotkową rolę, a więc tu tak nie jest, więc ta wizyta ma swoją szczególną wartość. Natomiast tak powiem szczerze, nie zapadło mi nic w pamięci z tego, co zostało powiedziane po tej wizycie, więc odbieram ją w warstwie symbolicznej oczywiście jako istotny krok, jako podkreślenie roli, jaką pełnią Stany Zjednoczone i naszych relacji obecnie, szczególnie w czasie wojny. Myślę, że to się wpisuje też w taką narrację, którą podkreśla Jens Stoltenberg, który podczas Zgromadzenia Narodowego powtarzał to, co już padało wiele razy, że żaden cal ziemi państw członkowskich NATO nie pozostanie bez obrony. To są oczywiście rzeczy ważne. Natomiast myślę, że ważniejsze jest, czy równie ważne jest to, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, czyli to, że się dzieje niewiele. I muszę powiedzieć, że postawa Niemiec jest już nawet nie zawstydzająca, ale momentami wręcz niezrozumiała i obrzydliwa. I tego zrozumieć nie potrafię. Myślę, że doskonale wyczuwa to też prezydent Zełenski, który moim zdaniem bardzo mocno podkreślił tą bierną postawę Niemiec podczas swojego przemówienia, podczas Zgromadzenia Narodowego w dniu wczorajszym. Myślę, że to od tego przemówienia wrócimy. Ja nie chciałbym tutaj zabierać zbyt wiele czasu, bo tam padły bardzo, bardzo ważne słowa co do tego.
To może jak już pan jest w gości, jesteśmy przy tym przemówieniu Zełenskiego, bo ono też się wpisuje w pewien kontekst umiędzynarodowienia tego konfliktu. Na jaką główną myśl pan mecenas by wskazał?
Moim zdaniem uderzające wręcz, oprócz tego, co mówił o Niemczech, jest to, co powiedział o Polsce i Ukrainie. Myślę, że mówiąc o tym, że Polska i Ukraina to jest 90 milionów ludzi i zwracając się do Białorusinów jako do braci, myślę, że dał sygnał do tego, że jest możliwy nowy układ sił w Europie w takim układzie, w którym Polska, Ukraina, kraje nadbałtyckie, Rumunia mogłyby stanowić przeciwwagę do tego takiego tradycyjnego już takiej tradycyjnego sojuszu Paryża z Berlinem, co ja odbieram niestety jako taki mocny sygnał ze strony prezydenta Zełenskiego, ale moim zdaniem to może być też jeden z powodów, dla których wstępowanie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie się opóźniało. Myślę, że ani Francji, ani Berlino, ani Niemcom jest nie w smak to, że mogłaby powstać naprawdę istotna siła w części Europy Wschodniej, którą do tej pory traktowali jako taką, powiedzmy, doczepkę do Unii Europejskiej.
O czym expressis verbis powiedział Mark Rutte, premier Holandii, który wykluczył od razu, i to wykluczył nawet bez jakichś takich działań, powiedzmy, pozorowanych, estetycznych, które w polityce często się stosuje, by w tym momencie Ukraina stała się krajem kandydatem do Unii Europejskiej. Wiesław Ratajczak, zwracam się do pana profesora z takim pytaniem. No, zarzut, że Polska jest marginalizowana na arenie międzynarodowej, że jest izolowana, że nic nie znaczy. Wydaje się, że jest nie tylko przeciwnie, ale wręcz nawet można by powiedzieć, że Polska jest liderem w takim dyplomatycznej ofensywie, w dyplomatycznym kontaktowaniu z sobą państw. Zdarzają się nawet takie analizy, w których wskazuje się, że gdyby nie polskie nagłośnienie tego konfliktu, to z dużym prawdopodobieństwem można by przyjąć, że Zachód biernie czekałby na zdobycie Kijowa. Zgadzałby się pan profesor z taką hipotezą? Profesor Wiesław Ratajczak.
No nie jest to łatwe, ale zgadzam się. Nie jest to łatwe, bo oczywiście wskazuje to na kondycję rządów zachodnioeuropejskich, na ich myślenie o naszej części Europy. Właściwie nie trzeba pogłębionych analiz, wystarczy przypomnieć to, co usłyszał ambasador Ukrainy w pierwszych godzinach wojny. Wystarczy zobaczyć, jak zmieniało się stanowisko prezydenta Francji, który teraz stanowczo podkreśla, że należy zrobić wszystko, by Rosja nawet nie przypuszczała, iż Francja jest stroną w tym konflikcie. Że widać, jakie jest nastawienie państw europejskich. Ono oczywiście nieco jest tonowane pod wpływem opinii publicznej. Ta wielka manifestacja w Berlinie bez wątpienia na retorykę kanclerza Scholza wpłynęła, no ale pod tą retoryką nieco złagodzoną ciągle jednak kryje się ów model podziału wpływów w Europie Środkowej. No o tym też wielokrotnie w naszych audycjach mówiliśmy, o tym, jak Niemcy, no mówiąc wprost, oszukały Ukrainę.
Panie profesorze, ale czy w tym kontekście rola Polski, która jest absolutnie niesymboliczna, widzimy, że ona jest jednak sprawcza, bo te sankcje powoli, ale na Rosję są nakładane stopniowo coraz bardziej. Widzimy jednak, że Olaf Scholz po tym słynnym przemówieniu pana premiera Morawieckiego, przemówieniu, które nawet to część polityków opozycyjnych na to wskazuje, przejdzie do historii mów politycznych. Myślę, że także przemówienie pana prezydenta Andrzeja Dudy w parlamencie z okazji 23-lecia, taka, powiedzmy, że jest to rocznica chwili niż rocznica okrągła, również to przemówienie wpisuje się w ważne przemówienia polityczne i będzie przez historię jakoś zapamiętane, ale trzeba powiedzieć, że ta sprawczość jest, tak? I to jest chyba coś, co wydaje się być w tym całym nieszczęściu czymś pozytywnym. Polska jest rzeczywiście taką polityczną bramą do Europy Wschodniej, prawda? Czy można w taki sposób ocenić naszą pozycję polityczną w kwestii?
Na pewno wojennej. Tak. Oczywiście tu też procentuje to wieloletnie staranie o dobre relacje, czy jak najbliższe relacje krajów Trójmorza. Ten projekt, który wielokrotnie był krytykowany, wyśmiewany i tak dalej, teraz wydaje się jedynym, który gwarantowałby perspektywę bezpiecznej, stabilnej, rozwijającej się gospodarczo tej części Europy. No i oczywiście Polska wraz z sojusznikami z tej części Europy jest w tym momencie jedyną przeciwwagą dla hegemonii Niemiec, a dla Stanów Zjednoczonych i dla Kanady jedynym pewnym sojusznikiem.
Zwracam się do ojca doktora Wojciecha Surówki. Ojcze, jak ojciec postrzega działania Polski, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, o zaangażowanie w sprawę Ukrainy w kontekście europejskim, międzynarodowym?
Wydaje mi się, że również trzeba zwrócić uwagę na pomoc humanitarną, której Polska udziela. Poza pewnymi zabiegami dyplomatycznymi, które są prowadzone bardzo intensywnie, to również to świadectwo jakby umiejętności pomagania tym, którzy są w potrzebie, potwierdza tylko słowa prezydenta Zełenskiego, który mówi o tym, że jesteśmy braćmi. Wielu komentatorów mówi, że są zdziwieni tym, że na granicy polskiej nie ma żadnych obozów dla uchodźców. Zasadniczo te 1,5 miliona osób, które przekroczyło granicę, są albo w polskich domach, albo w ośrodkach specjalnie do tego przystosowanych, czy w hotelach, czy w jakichś innych ośrodkach prowadzonych też również przez Kościół. I to jest pokazanie realnie, że rzeczywiście jesteśmy razem z Ukrainą jako bracia, Słowianie. I to z jednej strony, tak jak to już zostało powiedziane, może niepokoić Europę Zachodnią, ponieważ rzeczywiście tworzy się jakaś realna przeciwwaga do tego myślenia europejskiego, które od wielu, wielu lat jest myśleniem ponad głowami Polski i wszystkich innych państw tutaj w sektorze Europy Środkowej i Wschodniej i tworzenia tylko układu pomiędzy właśnie Europą Zachodnią reprezentowaną przez Francję i Niemcy i Rosją. Natomiast właśnie to podkreślenie realnego braterstwa, które się tworzy, może być pewną siłą społeczną, która również wspomaga te dyplomatyczne zabiegi w celu zakończenia tej wojny, ale również pokazuje to, że tworzy się jakaś realna siła społeczna, która może rzeczywiście odwrócić ten układ sił, który jest w Europie. Z mojego doświadczenia wielu lat spędzonych w Rosji, na Ukrainie, bo wcześniej pracowałem w Rosji, później 8 lat na Ukrainie, to zawsze jak mnie pytają, jaka jest różnica między Rosją i Ukrainą, to najprostsza jest taka, że Ukraina jest w Europie. I to widać i w mentalności ludzi, i też w sposobie traktowania drugiego człowieka i praw człowieka, ale równocześnie w sposobie sprawowania władzy. I dlatego kiedy czy patriarcha Cyryl mówi, czy prezydent Putin, że Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem, no to rzeczywiście dużo bliżej jest Ukraińcom do Polaków, do Słowaków niż do Rosjan. I to rzeczywiście nasze jakby tutaj świadectwo tej pomocy, którą dajemy, to jest...
A myśli ojciec jeszcze, bo w tej części nawracam cały czas do kwestii politycznych, że Europa Zachodnia może się przekonać o tym europejskim wymiarze Ukrainy. Ja wiem, że to pytanie może zabrzmieć dziwnie z naszej perspektywy, ale dla przeciętnego czytelnika z Süddeutsche Zeitung, Le Parisien czy LPI, tak naprawdę Europa kończy się na linii Odry, czy te płomienne wystąpienia i słuszne, moralnie słuszne, jednak słuszność moralna jest ciągle jakoś w cenie europejskiej. Moralnie słuszne wystąpienia prezydenta Zełenskiego, jednak pewna też dojrzałość polityczna ukraińskiego rządu, który nie uciekł, który bardzo rozsądnie zarządza też kryzysem, który pokazuje z jednej strony odwagę, z drugiej strony pokazuje tą rozsądną, w prawdziwym zachodnim stylu prowadzoną ofensywę dyplomatyczną. Czy myśli ojciec, że to wszystko może niejako wprowadzić symbolicznie, politycznie do uznania Ukrainy jako najdalej wyciągniętego na wschód przyczółka Europy myślącej w kategoriach zachodnich?
No, na pewno nie dokona się to szybko i gwałtownie ta zmiana. Wydaje mi się, że jeżeli ona miałaby się dokonać, to potrzebne są jeszcze dwa czynniki tutaj. Jakby bardzo dobra postawa tych, którzy wyjechali z Ukrainy, prawda? Bo zwykły czytelnik, taki codzienny prasy francuskiej czy niemieckiej, no to dopiero kiedy spotka Ukraińca, to przekona się, że rzeczywiście to jest taki sam Europejczyk jak on. Więc ta organizacja uchodźców, czy też wszystkich właśnie, nie tylko uchodźców, ale tych wielu osób, tu już są miliony, które Ukraińców, którzy żyją nie tylko w Europie, ale również w diasporze w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to musi być realna siła, która wywiera taki nacisk na zmianę opinii społecznej, bo to się nie dokona poprzez jedno przemówienie prezydenta Zełenskiego, ale to musi być świadome pracowanie przez te środowiska właśnie diaspory ukraińskiej na to, aby obraz Ukrainy i też obraz jakby tych, którzy teraz są uchodźcami, był jak najlepszy. A z drugiej strony również muszą zmienić swoje podejście przede wszystkim środowiska intelektualne, bo to jest pewna siła również, która może doprowadzić do zmiany myślenia o Ukrainie jako najbardziej na wschód wysuniętym kraju w Europie. Natomiast potrzeba dużej pracy i dużej mobilizacji wielu środowisk intelektualnych i w Polsce i w innych państwach, żeby ten obraz zmienić, no bo obraz jest trochę jak z Tołstoja czy Dostojewskiego. No, nawet dla bardzo wykształconych ludzi to często to jest wszystko jest Rosja albo potem Związek Radziecki. Mój współbrat, który pracuje teraz w Ecole Biblique w Jerozolimie, rozmawiał z Francuzami, z naszymi współbraćmi, wykształconymi doktorami biblistyki, którzy nie do końca wiedzieli, gdzie na mapie leży Ukraina i Polska. Ukrainy szukali...
No może właśnie do tego, że to pewnie starożytni bibliści, im się mapa kończy do granic starożytnego Rzymu. Przepraszam za złośliwość. Ostatnie pytanie do Jarosława Pucka. No, widzimy też pewne kłopoty w europejskiej ofensywie dyplomatycznej, czy globalnej. Myślę globalnie, bo mam tu na myśli chociażby premiera Izraela, pana Beneta, który mając być takim negocjatorem, okazał się być pośrednikiem zdania Moskwy, namawiając właśnie Ukrainę do poddania się, na co prezydent Zełenski odpowiedział mu, że potrzebujemy mediatora, a nie skrzynki pocztowej. Faktycznie jednak może się okazać, że to jest też pewne napięcie między tymi, którzy mediują. I znów wracam do pytania o polską politykę i polskich polityków, czy w tej presji, która gdzieś ukryta pojawia się, presji do tego, by Ukraina się poddała i jak szybciej i jak najlepiej dla interesów gospodarczych Zachodu zakończyła tym samym tą wojnę. Czy uda się Polsce tą presję udźwignąć i zawalczyć na forum dyplomatycznym o wolną, suwerenną Ukrainę, może nawet Ukrainę w ponownych granicach, do której wróciłby nawet i Krym? Jak pan to ocenia, Jarosław Pucek?
Ja tutaj doradzałbym bardzo dużą ostrożność, dlatego że nam się wydawało po 2014, czy po Majdanie w Kijowie, wydawało nam się, że Polska odgrywa w dyskusji o Ukrainie istotną rolę, że jest tym łącznikiem pomiędzy Ukrainą a Europą. No potem też za sprawą samych polityków ukraińskich tak się nie stało. Zostaliśmy odsunięci na boczny tor. Więc ja bym tutaj, mam nadzieję, że tak będzie, ale jednak proza życia może być trochę bardziej brutalna. Natomiast to, co się dzieje wokół Ukrainy, wszyscy ci mediatorzy, którzy się pojawiają, pamiętajmy, że oni też rozgrywają swoje interesy. I moim zdaniem Izrael rozgrywa to bardzo brzydko, bo proszę zwrócić uwagę, że Izrael po pierwsze prowadzi ofensywę wojskową w tej chwili w Syrii, o której mało się mówi. Po drugie, jak tylko Amerykanie zaczęli mówić o tym, że należałoby poluzować trochę kaganiec nałożony na Iran i wprowadzić w miejsce rosyjskiej ropy w Europie ropę irańską, natychmiast uruchomiła się dyplomacja izraelska i premier, czy dyplomaci Izraela w Stanach Zjednoczonych, a później premier Izraela w rozmowach pomiędzy Rosją a Ukrainą, no grają rolę bardzo brzydką. Nie ma się co oszukiwać. Chodzi o to, o ich własne interesy, nie o interesy tutaj tej części Europy, ale ich animozje i nienawiść do Iranu. Mniej lub bardziej słuszna to jest.
Na sam koniec już tego wątku dodam, słusznie zwrócił uwagę Jarosław Pucek, że czy ta figura normandzka, która próbowała w pierwszą fazę konfliktu ukraińsko-rosyjskiego jeszcze długo przed wojną negocjować świadomie bez Polski. Ukraińcy myśleli, że łatwiej będzie prowadzić te negocjacje bezpośrednio z Berlinem, który wydawał się być ich przyjacielem. Widać, że ta deluzja nastąpiła kilka tygodni temu i to też pokazuje, że raczej Warszawa może w tym momencie zastąpić, oby skutecznie wejść w buty Berlina, jeśli chodzi o funkcję negocjatora. Zostańcie Państwo z nami, Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, ojciec Wojciech Surówka, mecenas Jarosław Pucek. W drugiej części międzynarodowej zostajemy oczywiście przy Ukrainie. Chciałem Was zapytać o stan gry, o stan wojny. Trochę niepokoją mnie doniesienia publicystów, dziennikarzy o wysokich zasięgach, którzy nader często wrzucają takie informacje o słabości do armii rosyjskiej, o jej słabym sprzęcie, o jej dziadowskim dowodzeniu. No z jednej strony rzeczywiście są na to pewne przykłady, obrazy, zdjęcia, ale z drugiej strony wojna cały czas trwa. Rosja bardzo powoli, ale jednak zbliża się do Kijowa i choć cel Putina, jakim było szybkie podbicie Ukrainy, legł w gruzach, to jednak wojna jest cały czas w toku i jak się wydaje, być może, oby tak się stało i temu kibicujemy, Rosjanie ją przegrają, ale w międzyczasie mogą wyrządzić olbrzymie krzywdy ludności cywilnej, przede wszystkim ludności cywilnej, mogą zniszczyć infrastrukturę materialną, mogą też spowodować rozpalenie dodatkowych konfliktów hybrydowych. Stan gry, jak byście go oceniali, na co też może militarnie liczyć Ukraina? Wiesław Ratajczak, rozpocznę od pana profesora.
Oczywiście tu zdać muszę się na opinie fachowców, których staram się jak najdokładniej słuchać, ale wydaje się, że po 2 tygodniach wojny to, co miało być wojną dwudniową czy 72-godzinną, bo przecież takie perspektywy w pierwszych godzinach budowano, okazuje się wojną prowadzoną przez Ukrainę w sposób bardzo roztropny i wojną, w której no, nie chcę oczywiście na to optymistycznie się wyrażać, tak jak to czyni chociażby generał Skrzypczak, który podkreśla, iż wojna jest po prostu wygrywana przez Ukrainę, ale warto zwrócić uwagę chociażby na takie...
No właśnie, czy można, bo słyszymy takie, słyszymy no między innymi pan generał Skrzypczak właśnie takie opinie wydaje. 3 dni temu mówił, że wojna za 2 dni zostanie przez Ukrainę wygrana. Czy z jednej strony to służy pewnemu wzbudzaniu optymizmu, ale z drugiej strony, czy faktycznie trochę to nie powoduje, że stajemy się no, mniej wyczuleni na pewne kwestie?
Myślę, że nie. Myślę, że to, że te opinie być może one są wygłaszane w sposób zbyt optymistyczny, natomiast one oddają w istocie stan na froncie, bo zwracam zwrócić uwagę chociażby na tę południową część Ukrainy, która wydawała się być skazana na porażkę, bo przecież atakowana z 2 stron, z Naddniestrza i z tak zwanych republik ludowych i z Krymu i oczywiście także od strony morza. Tymczasem okazuje się, że pod Odessę nie udało się dojść, że ten bardzo długo przygotowywany desant zakończył się po prostu porażką. Okręty desantowe musiały wrócić do portów. Zapewne żołnierze, którzy byli zgromadzeni na pokładach tych statków, są wycieńczeni oczekiwaniem podczas burzy na możliwość lądowania. Powiedzieć można, że Rosjanie nie osiągnęli żadnego poważnego punktu strategicznego, a w przypadku Kijowa to zapewne ojciec Wojciech powie znacznie dokładniej, ale ja ledwie kilka razy byłem w Kijowie, natomiast i ze względu na to, jaka jest świadomość mieszkańców Kijowa, jak wielu odważnych ludzi, których odwaga wypróbowana została chociażby w 2013 roku, to miasto zamieszkuje, ale także ze względu na po prostu solidne przygotowania do tej obrony i na charakter miasta. Wydaje się, że Kijów jest po prostu z tych względów miastem nie do zdobycia, a jeśli, co nie daj Boże...
To oddajmy głos ojcu Wojciechowi. Głos ojcu Wojciechowi. No właśnie, Kijów miastem nie do zdobycia. Ojcze Wojciechu.
No nie ma ani miast nie do zdobycia, prawda? Ja nie jestem strategiem, ani nie znam się zupełnie na kwestiach wojny i kwestiach obronności. Natomiast gdzieś przeczytałem taki komentarz, że zasadniczo armia radziecka, którym kontynuatorką jest teraz armia rosyjska, nie miała spektakularnych zwycięstw. Miała zwycięstwa wymęczone, takie właśnie dokonane w sposób dziadowski, ale w końcu jednak to oni wygrywali, rzucając po prostu masę ludzi, sprzętu, po to licząc na zmęczenie przeciwnika. I wydaje mi się, że tu może być jakby taka taktyka. No, armia rosyjska nie jest znana właśnie z szybkich wojen, które udaje się wygrywać w dwa dni, ale z długich właśnie takich działań, które prowadzą do tego, że przeciwnik po prostu się wykrwawi i nie będzie już miał siły się bronić. Więc ja bym się tego tutaj rzeczywiście obawiał, bo naprawdę porównywalnie no to jest to dużo większa armia niż armia ukraińska, prawda? I te zasoby ludzkie i finansowe, jeszcze zakładając to, że jednak jest cały czas prowadzona wymiana handlowa z Rosją, więc jakby Rosja jest zasilana przez również państwa europejskie, które ciągle jakby kupują różne produkty u Rosji, no to jakby z jednej strony no to dostarczamy pieniędzy, które idą potem na tę wojnę, prawda? To może trwać bardzo długo. Ja bym się raczej... To, czego się obawiam, no to długiej wojny, która może trwać i kilka, a może nawet kilkanaście lat. Może dojść do tego, że ta część wschodnia Ukrainy zostanie zajęta właśnie w jakiś taki sposób, jak te Republiki Ludowe, czy wcześniej Naddniestrze, że będzie o takim niewiadomym statusie. Natomiast to może trwać bardzo długo. Jeżeli coś nie wydarzy się w samej Rosji, to ja raczej bym tutaj tak przewidywał, że to będzie długo trwało.
Jak na to patrzy Jarosław Pucek?
Ja mam swoją taką prywatną tezę, że tej wojny nie wygrają armie, ale wygrają bankierzy. Czy może zakończą tą wojnę bankierzy, a nie armię. Oczywiście to zgadzam się wszystko z tym, co już zostało powiedziane. Tu więcej dodać ciężko coś. Natomiast wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na to, co już powoli przebija się, no, powoli bardzo też podkreślam, gdzieś w debacie rosyjskiej. Tam też już pojawiają się takie tezy, że no, trzeba szukać zakończenia tej wojny, ponieważ utrzymywanie tej wojny czy przedłużanie tej wojny leży w interesie amerykańskim, a na to nie możemy sobie pozwolić, żeby Amerykanie nas tutaj ustawiali do kąta. To też pokazuje, że Rosja powoli rozumie, że w sensie militarnym nie wygra tej wojny nie dlatego, że Kijów jest nie do zdobycia, tylko Rosji nie stać na długotrwałe oblężenie. Biorąc pod uwagę potencjał nawet wojskowy, ilość rakiet, która została wystrzelona, ściąganie takiej tradycyjnej artylerii w odwody rosyjskie, pokazuje, że to już jest akt desperacji takiej wojskowej. Pamiętajmy, że armia w sensie całego wojska rosyjskiego, to jest 12 związków taktycznych armii, z czego 9 jest już zaangażowanych w tą wojnę, musi się przegrupowywać, ponieważ nie jest w stanie prowadzić tych działań zaczepnych. No jest jakby, w sensie militarnym to będzie taki kocioł, o którym ojciec i pan profesor mówili. Natomiast Rosji po prostu nie stać na 20-letnią obecność, tak jak Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, czy sojuszu państw alianckich w Iraku, i ma tego pełną świadomość. Te sankcje, o których mowa, których się czasami trochę podśmiewujemy, to jest złe słowo, ale z których drwimy, one na dłuższą metę naprawdę zadziałają. I wydaje się, że biorąc pod uwagę ekonomię, a nie potencjał militarny, ten konflikt też ze względu na sytuację, w której sama Rosja musi się w jakikolwiek sposób zakończyć. Pytanie jest takie,
żeby tylko potwierdzić ten moment, panie mecenasie, tylko żeby zilustrować pańskie słowa, no nagłówki chociażby z portalu Business Insider, do końca roku straci pracę 9 milionów Rosjan, Rosja odcięta od dopływu walut, wzrost cen na spożywcze produkty Rosji o kilkadziesiąt procent. Widać wyraźnie, że to może być chyba czynnik, który może niemilitarnie przyspieszyć koniec działań militarnych, prawda? To jest chyba jedyny, zdaje się, najbardziej skuteczny czynnik w tym momencie, prawda?
Znaczy, staram się być takim realistą, jakby patrząc na wojnie się nie znam, mogę tylko słuchać specjalistów, może troszkę z zainteresowań własnych, troszkę bardziej znam się na ekonomii. Tak to widzę. Natomiast na końcu musimy pamiętać, że musimy jako społeczność międzynarodowa, jak bardzo paradoksalnie to nie brzmi, znaleźć taki sposób, żeby to też Rosja mogła wyjść z tej wojny w jakiś sposób propagandowy, korzystnie dla siebie, dlatego że to będzie jedyny powód, dla którego Rosja zdecyduje się zakończyć działania militarne. Wiem, że brzmi to strasznie, obrzydliwie może dla niektórych z Państwa, ale tak jest. To znaczy Rosja, jeśli ma zakończyć te działania, to musi to ogłosić jako jakiś sukces również dla swojego społeczeństwa. Myślę, że zatrzymanie działań militarnych jest teraz dla nas najważniejsze, więc być może próba znalezienia takiego modus operandi dla samej Rosji byłaby rzeczą, która mogłaby pomóc.
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor na to patrzy?
Myślę, że odnalezienie, jak to dziś się mówi, narracji, która zakończyłaby wojnę z sukcesem dla Rosji, dla propagandystów Kremla, nie stanowi kłopotu. Kreacja kłamstw jest tutaj nieprawdopodobnie skuteczna. Ale mówiąc zupełnie poważnie, oczywiście załamanie gospodarcze może przynieść w Rosji niepokoje społeczne, może po prostu wywołać rewolucję, której no nie ośmielam się porównywać czy przewidywać takiego rozwoju wypadków jak podczas rewolucji bolszewickiej. Natomiast ja jednak bardzo mocno bym podkreślał to, że w Rosji taką strukturą jednak niezawodną i taką, która swój niebywały rozrost i swoją pozycję zawdzięcza prezydentowi Putinowi, no i jest Federalna Służba Bezpieczeństwa. To jest przecież kilkaset tysięcy funkcjonariuszy, nie mówiąc o tych, którzy spełnią
wnuczka, przypominam naszym słuchaczom, FSB, Federalna Służba Bezpieczeństwa, to jest córka KGB i wnuczka CK, także tutaj ta linia genealogiczna jest dosyć oczywista, prawda?
Tak, to jest, mówiąc może obrazowo, to jest mafia, w której w ręku jest to ogromne państwo. Kiedy się idzie ulicami Moskwy, w okolicach Łubianki, można wskazywać poszczególne departamenty FSB, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w Rosji, od gospodarki po edukację i kulturę. Nadzieja, może to znów powiem tak gorzko jak przed chwilą pan mecenas, nadzieja byłaby w tym, że to właśnie wewnątrz tej mafii pojawi się świadomość, że zbyt dużo tracą na tej wojnie i trzeba znaleźć właśnie takie wyjście, które pozwoli ocalić pozycje i zasoby Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
Na koniec tej części chciałem zapytać ojca Wojciecha Surówkę, czy no, z jednej strony kontynuując wypowiedź profesora Ratajczaka, czy faktycznie w Rosji jest jakiś potencjał w ogóle społecznego sprzeciwu? Ja niestety przeglądając Twittera, gdzie przeklejane są niektóre newsy z Rosji i też słuchając poznajomych mających tam kontakty, jak się myśli o tej sprawie, raczej co się do nas nie przebija, ten tak zwany normalny Rosjanin często po prostu Władimira Putina z różnych względów popiera. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy możemy spodziewać się 2.1937, czyli słynnego rozkazu Jeżowa, który to prowadził do eliminacji Polaków mieszkających w ZSRR, Polaków z paszportami już sowieckimi, którzy nie zdecydowali się na powrót do Polski, czy antyukraiński stosunek władzy może spowodować jakieś szkody wobec niemałej, bo zdaje się nawet kilkumilionowej mniejszości Ukraińców mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej dzisiaj, Wojciech Surówka.
Wydaje mi się, że ten potencjał społeczny jest bardzo mały w Rosji. Rzeczywiście ludzie wychodzą na ulicę, natomiast w skali społeczeństwa to jest bardzo mało. Znany socjolog rosyjski Jurij Lewada w latach 90. przewidywał, że Homo Sovieticus zacznie zanikać. Po latach zweryfikował swoją tezę, mówi, że jest Homo Sovieticus, jest nadal i rozwija się, mutuje, prawda, i zajmuje dominującą pozycję w społeczeństwie rosyjskim. I to jest fakt, prawda? My czasem widzimy tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, ale nawet jeżeli w Moskwie czy w Petersburgu wejdzie kilka tysięcy osób na ulicę, to połowa z nich od razu jest aresztowana, a i tak procentowo to jest bardzo niewiele. Ta kontrola mediów społecznościowych i w ogóle jak wszelkiej informacji, która jest przesyłana, jest tak duża, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Więc potencjał społeczny jest, wydaje mi się, bardzo mały. Jeżeli dojdzie do jakiegoś przewrotu, to tak jak zostało powiedziane, albo to będzie dwór Putina, który dojdzie do wniosku, że zbyt dużo kosztuje ta wojna i trzeba po prostu zmienić cara. Wydaje mi się, że może też te działania Putina, one powodowane są tym, że już dochodzi do jakichś wewnętrznych tarć, prawda, i jakaś wolta już jest przygotowana, więc Putin reaguje tak, jak zawsze reagował od 99 roku, po prostu wywołując jakąś wojnę. Wtedy słupki sondażowe od razu szły do góry.
A ojcze, bo musimy zmierzać do końca. Tak. Kwestia mniejszości ukraińskiej w Rosji. To jest też kwestia mieszanych rodzin, które tam są, prawda? Czy zgodziłby się bardziej, z tą hipotezą, że może być to problem dla tych ludzi?
Myślę bardziej, że nie pójdzie w kwestii jakby takiej etnicznej, prawda? Czy Ukraińcy, czy Białorusini. Ale no, na pewno już doskonale jakby służby wiedzą, kto co mówił, prawda, i kogo należy zamknąć i umieścić w jakimś łagrze, prawda, więc myślę, że to raczej w tym kierunku będzie takiego tłamszenia społeczeństwa obywatelskiego i intelektualistów, bo to też jest jakby pierwsza fala oczywiście zawsze terroru uderza w intelektualistów, tych, którzy mogą rzeczywiście jakoś mówić prawdy i budzić ludzkie sumienia, to na pewno te osoby są narażone na represje. Cały czas w Rosji, przez te wszystkie lata, a teraz to się tylko wzmoży.
Mm-hmm. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny trwa. Przechodzimy do trzeciej części.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Niedzielny wieczór z Tygodnikiem Politycznym Radia Poznań. Cały czas ze mną ojciec Wojciech Surówka, mecenas Jarosław Pucek i profesor Wiesław Ratajczak, a w trzeciej części chciałem porozmawiać z moimi gośćmi o stosunku Kościoła katolickiego na wojnę na Ukrainie, stosunku nie tylko Stolicy Apostolskiej, nie tylko papieża, nie tylko jego aparatu dyplomatycznego, ale także niektórych organizacji kościelnych, które wypowiadają się, przynajmniej ich szefostwo wypowiada się o tej kwestii. Ojciec Wojciech Surówka jest stałym felietonistą tygodnika Gość Niedzielny i opublikował, powiedziałbym, bardzo mocny w treści felieton zatytułowany Cena ekumenizmu. No właśnie, gdzie są granice ekumenizmu? Zwykle o granicach ekumenizmu w Kościele mówi się w kontekście eklezjalnym, dogmatycznym, historycznym. Tutaj natomiast doszło do czegoś, co nazwałbym granicą krwi. Bardzo trudno jest rozmawiać, bardzo trudno jest prowadzić jakikolwiek dialog z jakimkolwiek kościołem, który popiera wojnę niesprawiedliwą, a takim jest właśnie Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego. Z drugiej strony bardzo nas niepokoi powściągliwość papieża w potępieniu Rosji, w potępieniu wojny, a wraz z nim organizacji katolickich. Ojciec Wojciech w swoim felietonie wymienia wspólnotę San Egidio, której jeden ze współzałożycieli, pan Andrea Riccardi, został odznaczony przez patriarchę Cyryla orderami, konkretnie medalem świętego Sergiusza z Radonerza w 2010 roku, czyli po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. No, pan profesor jakoś niespecjalnie wspiera Ukrainę, ale też nie wykonuje żadnego symbolicznego gestu, choćby w postaci oddania tych medali, co wypomina mu słusznie ojciec Wojciech Surówka na łamach gościa niedzielnego. Trochę czujemy zawód. List, apel do papieża, który jest na stronie petycje.online.com, który jest podpisany przez ponad 1230 osób z całej Polski, do papieża dotarł. To nie chodzi o to, że papież na podstawie tego listu zmieniłby zdanie, ale możemy pokazać chociażby naszym ukraińskim przyjaciołom, że nie zgadzamy się na milczenie, nie zgadzamy się na oszczędną reakcję i uważamy, że właśnie instytucje religijne, instytucje kościelne szczególnie mocno powinny apelować o sprawiedliwość i szczególnie ich głos powinien być tutaj silny, by nie powiedzieć radykalny. Ojcze Wojciechu, ja postawię pytanie wprost. Tak. Dlaczego papież jest taki oszczędny i czy powinniśmy być w tym momencie wyrozumiali do papieża, że coś jeszcze nastąpi, jest może jakaś gra kuluarowa, o której nie wiemy, czy też to jest coś, czym powinniśmy jednak być zaniepokojeni i jakoś temu przeciwdziałać?
No myślę, wydaje, że postawa papieża wynika jakby z długoletniej tradycji dyplomacji watykańskiej względem właśnie najpierw Związku Radzieckiego, później Rosji, również Patriarchatu Moskiewskiego. Króciutko tylko powiem, że można wymienić takie trzy etapy tej właśnie polityki wschodniej Watykanu. Pierwszy okres to był gdzieś od 1917 roku aż do pontyfikatu Jana XXIII i później Pawła VI. Był to okres konfrontacji i przetrwania. I to była sytuacja państwa totalitarnego, gdzie rzeczywiście trzeba było ratować tych katolików, którzy są na tamtym terenie, ale nie tylko katolików, bo i papież Benedykt XV prosił właśnie o ratowanie również prawosławnych. Drugi okres był nacechowany raczej wypełnianiem funkcji mediacyjnej i wspieraniem inicjatyw pokojowych. I to jest okres Jana XXIII i Pawła VI, który tak symbolicznie jest jakby związany również z postacią Agostino Casarolego, który bardzo promował właśnie tego typu podejście, gdzie Stolica Apostolska jest mediatorem w wprowadzeniu jakoś też Związku Radzieckiego na salony światowe. I trzeci okres, to jest Jan Paweł II, ten okres koncentruje się wokół obrony praw człowieka i również praw narodów, czyli wspierania demokratyzacji państw. I teraz
to trzymamy ojcze teraz czwarty okres, który jest powrotem właśnie do tego kazarolizmu.
Wydaje się, że wraz jakby z zmianą pontyfikatu, to się zaczęło już zapewne za pontyfikatu Benedykta XVI, bo wiadomo, że tam osoby się zmieniały, ale za pontyfikatu papieża Franciszka widzimy właśnie jakby odwrót od tej linii polityki wschodniej, która była prezentowana przez Jana Pawła II, powrót do tej linii Agostino Casarolego, czyli do wypełniania funkcji mediacyjnej i wspierania inicjatyw pokojowych. I tutaj Stolica Apostolska ma nadzieję, że taką rolę spełnia. Ja niestety takiej nadziei jakby trochę nie widzę, przynajmniej w odniesieniu do Patriarchatu Moskiewskiego i Rosji, ponieważ obserwuję te działania przynajmniej od 2012 roku, to jest 10 lat, kiedy została podpisana wspólne przesłanie do narodów Rosji i Polski, podpisane przez arcybiskupa Michalika i patriarchę Cyryla. I to był już taki pierwszy krok właśnie w kierunku ocieplania wizerunku Rosji na arenie międzynarodowej poprzez wysłanie patriarchy, który w jakiś taki właśnie kościelny sposób próbował zmienić podejście państw zachodnich do Rosji.
Czy uważa ojciec, że ta skąpa reakcja ze strony Stolicy Apostolskiej, przede wszystkim papieża, czy ona tylko i wyłącznie wynika z tego przywiązania do tradycji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej? No bo jeśli tak, to przecież to jest coś, co...
Ja myślę, że to jest jeden kierunek, prawda? Tak, to jest jeden kierunek, że rzeczywiście z jednej strony jest to przywiązanie do takiego sposobu działania. Ja osobiście nie jestem przywiązany do takiego sposobu działania i wolałbym, żeby tutaj papież zareagował inaczej, a również jakby sekretarz stanu kardynał Parolin. Natomiast z drugiej strony też wydaje mi się, że następuje pewne niezrozumienie w ogóle tego, jaka jest sytuacja na tym terenie tutaj i również takie przywiązanie do myśli lewicowej, no bo jednak Komunizm nigdy nie został tak potępiony przez Kościół, jak został potępiony faszyzm czy nazizm. Mhm. Nawet na Soborze Watykańskim II, co bardzo postulował to kardynał Wyszyński, nic takiego nie nastąpiło, więc jakby to przywiązanie do idei lewicowych, ono spokojnie ciągle krąży w Kościele. Mhm.
Tu się wrócę do profesora Wisłora Tajczaka. To jest w sumie takie metaforyczne wezwanie. Wezwanie ojca Wojciecha Surówki, aby profesor Ricardi Sant'Egidio oddał medal od Cyryla. To byłby tylko i wyłącznie gest, ale poza gestami widać, że wiele świeckich organizacji w Kościele, bo to jest niestety nie tylko Sant'Egidio, no sufluje trochę polityce Putina. Z czego to wynika zdaniem pana profesora?
No, niestety te organizacje zapewne idą śladem instytucji watykańskich, sekretariatu stanu i samego papieża Franciszka. Przyznaję, że mnie to szczególnie martwi, tak patrząc z perspektywy ukraińskiej, to znaczy myśląc o tych kościołach, które dzisiaj są poddane tak strasznej próbie, kościołach, które mogą mieć świadomość, że o ich sprawach, o ich losie, o ich ofierze rozmawia się ponad ich głowami, że partnerem jest właśnie Federacja Rosyjska czy metropolita Moskwy, Cyryl. Natomiast no, jeśli gesty są tak ogromnie ważne, to ten taki dla mnie niezrozumiały gest spaceru papieża Franciszka do ambasady Federacji Rosyjskiej na przykład nie został zrównoważony wizytą papieża Franciszka w kolegium bazyliańskim, grekokatolickim, do którego łatwo trafić, bo znajduje się przy Santa Maria Maggiore, a na przykład list do metropolity Epifaniusza, zwierzchnika ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu kijowskiego, czy do metropolity Onufrego, który kieruje ukraińskim kościołem prawosławnym, tym, który otrzymywał jedność z Moskwą.
Tu wymieniamy całą listę możliwości gestów, których nie ma. Ale dlaczego tych gestów nie ma, panie profesorze? No bo to jest przecież chyba, nie wiem, no albo my jesteśmy tacy genialni tu w naszej rozmowie, a oni tam w Watykanie nie wiedzą, że można to zrobić, albo jest jakiś inny powód, dlaczego tych gestów nie ma.
Pozytywna interpretacja jest taka, że właśnie trwają jakieś poufne i miejmy nadzieję skuteczne relacje między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim, czy bezpośrednio rządem Federacji Rosyjskiej. To jest optymistyczna wersja. Natomiast mniej optymistyczna jest taka, że dla Stolicy Apostolskiej partnerem są wielcy tego świata, że być może też jest istotny wpływ, które obserwujemy na innych polach, chociażby na polu synodalnych hierarchów niemieckich, którzy no, też wydają się być mniej przywiązani do sprawy ukraińskiej niż by to należało w tym momencie prezentować. No, to są tylko niestety moje domysły, ale powiedziałbym, że one się przede wszystkim jednak łączą z tym ogromnym niepokojem i współczuciem związanym z sytuacją kościołów na Ukrainie, w tym także kościoła rzymskokatolickiego, no i oczywiście kościoła grekokatolickiego.
Jarosław Pucek, jak pan mecenas patrzy na tą kwestię?
Ja przywołuję w tej sytuacji swoje wspomnienie papieża Jana Pawła II, który tuż przed wojną w Iraku, pamiętam to, bo byłem bardzo zdziwiony, dlaczego papież akurat tak mocno to akcentuje, mówił o tym, że należy zrobić wszystko, aby uniknąć wojny. Wojny, która wtedy wydawała się usprawiedliwiona, przynajmniej było takie poparcie społeczności międzynarodowej, że ta interwencja jest konieczna ze względu na to, co się dzieje. Chodziło jednak o obronę większego dobra. Tak przynajmniej to było przedstawiane. Wtedy papież wyraźnie mówił nie wolno, bo wojna zawsze niesie zło i niesie cierpienie tym najsłabszym. I jeżeli to sobie zestawię z milczeniem papieża Franciszka, to jest mi tak strasznie przykro i jest mi tak strasznie wstyd, że nawet nie mam specjalnie ochoty doszukiwać się tutaj jakiegoś drugiego dna. Myślę, że jest taka zasada w dyplomacji, że czasami można popełnić pewien błąd, robiąc za dużo. I czasami to się dzieje. Ktoś coś powie za dużo, wykona jakiś gest, który zostanie źle zrozumiany. Natomiast milczenie dyplomacji zawsze jest z premedytacją i jest przemyślane. I ja nie potrafię znaleźć w sobie żadnego usprawiedliwienia i nie jest
zwłaszcza, dla mnie usprawiedliwieniem. Zwłaszcza, panie mecenasie, że mówimy o milczeniu po 2 tygodniach wojny, prawda? To nie jest milczenie po 3, 4, 5 dniach, ale po 2 tygodniach wojny.
To dokładnie tak, to raz, a dwa, nawet jeżeli chce się utrzymać kanały dyplomatyczne i prowadzić jakąś formę dialogu z drugą stroną, czyli z patriarchatem w Moskwie, to potępienie działalności agresywnej, działalności Rosji nie stoi z tym w sprzeczności. To znaczy można to zrobić jedno i można robić drugie. Natomiast no, dla mnie takie najprostsze wytłumaczenie, które często gęsto bywa jednak najbardziej zasadne, to jest takie, że to, o czym pan redaktor w zeszłym tygodniu też wspominałem ten tekst, ale on zyskuje coraz bardziej na aktualności. Myślę o tekście pana redaktora Cezarego Kościelniaka, o tym, jak ta dyplomacja watykańska zmierza w kierunku sprzyjania, otwartemu sprzyjania Rosji. To we mnie budzi ogromny sprzeciw. I ostatnia rzecz, myślę, że tak jak papieża Franciszka próbuje odczytywać w jego takim duszpasterskiej narracji z jego przeszłością, z doświadczeniami Ameryki Południowej, który on doskonale rozumie Kościół na granicach, tak zupełnie nie rozumie roli Kościoła w tej części świata. Być może z tego to wynika a aparatura watykańska to wykorzystuje. Ja jestem zniesmaczony całą tą sytuacją.
Zwracam się do ojca Wojciecha Surówki, na pewno list arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do patriarchy Cyryla jest chyba w kościele powszechnym w całej skali globalnej na ten moment najbardziej wyrazistym, najbardziej płomiennym i jednoznacznie domagającym się kwestii sprawiedliwości wystąpieniem oficjalnym jakiegokolwiek hierarchy, prawda? Na tym tle można by powiedzieć, że polski Kościół trochę ratuje chyba honor wszystkich katolików.
Tak, jak najbardziej jest to bardzo, bardzo dobry list skierowany do patriarchy Cyryla. Mamy też do czego się odwołać, bo tak jak powiedziałem, te relacje polsko-rosyjskie już od 10 lat trwają, ale przynajmniej w tym liście jasno jest powiedziane, kto tu jest agresorem, a kto się broni, że jest to atak Rosji na suwerenne państwo, co ze strony właśnie Stolicy Apostolskiej nie zostało powiedziane, bo trzeba przyznać, że papież jakby potępił wojnę, prawda? Mówił, że to jest jakby coś strasznego i nie akceptuje tego i nawołuje do tego, żeby ta wojna jakby się zakończyła. Natomiast w pierwszych wypowiedziach mieliśmy wrażenie, że nawołuje do dwóch stron, prawda? I do tych, którzy atakują i do tych, którzy się bronią, żeby zaprzestali eskalowania tego konfliktu, więc można było odnieść wrażenie, że również apeluje do Ukraińców, żeby przestali się bronić. I tu jest jakby pewna taka niejasność, więc ten list arcybiskupa Gądeckiego pod tym względem jest bardzo dobry, bo on aksjologicznie ustawia jakby to, co się dzieje na naszych oczach, że to nie jest tak, jak jeszcze mieliśmy w deklaracji z Hawany, prawda, że jakiś konflikt trwa na Ukrainie i z tego dokumentu, prawda, podpisanego przez papieża i Franciszka i Cyryla, można było odnieść wrażenie, że jakaś wojna domowa trwa na Ukrainie, co słusznie skomentował arcybiskup większy Światosław Szewczuk, że mówiono o nas, bez nas, ponad naszymi głowami. Nikt nie zaprosił
katolików. To na sam koniec zapytam jeszcze ojca, bo musimy już zmierzać do końca naszej audycji. Zapytam tylko ojca, czy pomysł, aby arcybiskup Szewczuk otrzymał kapelusz kardynalski, co dałoby wyższą rangę kościołowi na Ukrainie i dałoby mu taką widzialność w kościele powszechnym. Czy coś takiego mógłby papież zrobić i czy to by pomogło jakoś?
Oczywiście uważam, że wszelkie takie gesty właśnie, jak zwrócenie medali patriarchowi Cyrylowi, czy też właśnie nominowanie metropolity czy arcybiskupa większego Światosława Szewczuka na kardynała, albo nawet jeszcze bardziej jakby przyznanie patriarchatu grekokatolikom na Ukrainie, to były to wszystko są takie gesty, które rzeczywiście w opinii światowej, również kościelnej, mogłyby pokazać, że Ojciec Święty rzeczywiście wspiera Ukraińców w tym trudnym doświadczeniu.
No, na tą chwilę widzimy, że niestety ani nie święty i powoli może się okazuje, że wcale niekoniecznie ojciec. Bardzo dziękuję Wam za udział w dyskusji, a moimi Państwa gośćmi byli profesor Wiesław Ratajczak, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
Mecenas Jarosław Kłucek, dziękuję.
Dziękuję, dobrej nocy.
I ojciec Wojciech Surówka, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, dobranoc Państwu.
Dobrego tygodnia, Cezary Kościelny.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.